W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 19 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek powiedział w środę wiernym, iż Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pokazały wszystkim, że można żyć na świecie jako bracia i siostry. Podczas pierwszej polipcowej przerwie audiencji generalnej w Watykanie papież zachęcił Polaków do modlitwy o dar pokoju dla Ukrainy. Światowe Dni Młodzieży, stwierdził papież, to nie wakacje, lecz spotkanie z żywym Chrystusem za pośrednictwem Kościoła. Franciszek zaznaczył, że wrócił też do sanktuarium maryjnego w Fatimie, gdzie modlił się o to, aby Bóg uleczył świat z chorób duszy, spychy, kłamstwa, wrogości i przemocy. Ponowiliśmy poświęcenie Europy, świata niepokalanemu sercu Maryi, wskazał papież Franciszek. Zwracając się do Polaków, podziękował za modlitewne wsparcie podczas podróży do Portugalii. W tym miesiącu wielu z Was pielgrzymuje na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Dlatego powierzam Wam pragnienie, które noszę w sercu, pragnienie pokoju dla świata. Sztuczna inteligencja i pokój. To temat Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2024 roku oraz orędzia papieża Franciszka z tej okazji. Poinformowała o tym Watykańska Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. Papież Franciszek zachęca do otwartego dialogu na temat znaczenia tych nowych technologii, posiadających olbrzymi potencjał i ambiwalentne rezultaty. Wskazuje on na potrzebę czujności i działania, aby logika przemocy i dyskryminacji nie zakorzeniła się w produkcji i użyciu takich narzędzi kosztem najsłabszych i wykluczonych, głosi oświadczenie. Nowy nuncjusz apostolski w Polsce, włoski arcybiskup Antonio Giudo Filippazzi, mianowany przez papieża Franciszka we wtorek, powiedział, że wzrastał ze świętym Janem Pawłem II. Rok po święceniach kapłańskich pojechałem z pielgrzymką do Polski, podkreślił w pierwszym wywiadzie po nominacji dotychczasowy nuncjusz w Nigerii. Ta nominacja była niespodzianką. Przyjąłem tę nominację z radością i oczywiście z lekkim niepokojem, ponieważ zaczynamy wszystko od nowa. Arcybiskup Antonio Giudo Filippazzi urodził się 8 października 1963 roku koło Mediolanu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego został skierowany do pracy dyplomatycznej w Stolicy Apostolskiej. Pracował w placówkach dyplomatycznych na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji do spraw relacji z państwami Sekretariatu Stanu. We wtorek został mianowany 74. nuncjuszem apostolskim w Polsce. Zna język francuski, angielski i niemiecki. Caritas Polska przekazała Słowenii 100 tysięcy złotych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian, poinformowało we wtorek biuro prasowe Caritas Polska. Zapowiedziano także przekazanie pomocy materialnej, m.in. osuszaczy oraz odzieży i żywności z długim terminem ważności. Słowenia zmaga się ze skutkami największej i najbardziej katastrofalnej powodzi w swojej historii. Kataklizmem dotknięte zostały 2/3 terytorium kraju. Wszystkie informacje dotyczące tzw. zakonnika ojca Lecha Serce, który przywiózł z Australii preparat na miażdżyce, umieszczone na stronie internetowej katolicki portal misyjny, są nieprawdziwe. Poinformował o tym proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Pannej w Starej Wsi jezuita ojciec Paweł Witon. W komunikacie opublikowanym na stronie zakonu jezuitów ojciec Witon zaznaczył, że nigdy w zakonie jezuitów nie było osoby o takim imieniu i nazwisku, nigdy też nie wysyłaliśmy żadnego misjonarza z Polski do pracy z aborygenami w Australii, oświadczył jezuita. Ostrzegł, że celem tej strony jest wyłącznie wyłudzenie pieniędzy.
W drodze.
A teraz przechodzimy już do naszych lokalnych spraw. Wyruszyli z Helu, Gdyni i Gdańska pod koniec lipca. Wczoraj, po wielu dniach pieszej wędrówki, dotarli do Częstochowy. Pokłonili się Matce Bożej w Jasnogórskiej Kaplicy. Teraz pątnicy z Pomorza wracają do swoich domów. Wśród nich są także ci, którzy decydują się na trud wędrowania do innych sanktuariów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bardzo popularnym szlakiem jest droga do Santiago de Compostela. Dlaczego to robią i co odkrywają na tej drodze, z pielgrzymami rozmawiała Anna Rembas.
To jest potrzeba takiego pobycia bliżej natury. To jest potrzeba pewnej poszukania takiej zgodności siebie, tego, co robimy, kim jesteśmy, też z wartościami, które no, przede wszystkim dostajemy od Boga. Jest to taki czas, który powiedziałam, mam tylko i wyłącznie dla siebie, jedyny czas w ciągu roku, kiedy ja idę, kiedy ja jestem w rozmowie z Panem Bogiem, ale też, co jest dla mnie najważniejsze na kamino, że od wielu, wielu lat noszę intencje też i ta modlitwa, która mi towarzyszy na kamino, ona jest związana z pewnymi życzeniami, pragnieniami, no czasami wydaje być się niemożliwymi, bo dotyczącymi bardzo ciężkich przypadków zdrowia, od osób, które spotykam, które wiedzą, że ja pójdę i one mi ofiarują swoje intencje, prosząc, żebym te intencje zaniosła do świętego Jakuba, jest pośrednikiem w naszym życiu z Panem Bogiem i tam myślę, że mam pozytywny odbiór po tylu latach niesienia tych intencji, pozytywny odbiór tego, że no, część z nich się naprawdę kończy pozytywnie, łącznie z tymi bardzo ciężkimi przypadkami chorób. Więc jest to też jakaś misja, nie chcę tutaj wielkiego słowa używać, ale na pewno wzbogaca nam i tą naszą drogę, i ten nasz czas, i ten sposób, w jaki to przeżywamy i idziemy. A też gdzieś cały czas, no, mając na względzie ten nasz fantastyczny wiek, pomaga nam utrzymać bardzo dobrą kondycję, pomaga nam przede wszystkim też kontaktować się z ludźmi wielu kultur, wielu religii, wymieniać doświadczenia, bo zawsze na koniec drogi, tych części drogi świętego Jakuba spotykamy się przy stole jakimś tam jadalnym we wspólnej sali, w tych albergach, w których śpimy z ludźmi w takim międzynarodowym składzie i bardzo dużo Azjatów jest na przykład, bardzo dużo. Oczywiście cała Ameryka Południowa, Hiszpanów jako takich lokalnie, bo oni mają taki imperatyw pójścia przynajmniej raz do roku do świętego Jakuba. Tak? I to jest fantastyczne, kiedy się można tak wielokulturowo i tak wielo właściwie wątkowo spotykać z ludźmi o bardzo szczególnej etyce, bo to są ludzie, którzy no właśnie żyją blisko z naturą, o duchowości ogromnej.
Ja byłam na Camino w Portugalii, byłam w Santiago de Compostela. Był to mój pierwszy taki w sumie pierwsza droga i od tej w sumie głównej drogi zaczęły się moje mniejsze drogi, drogi właśnie po Polsce i zwiedzam teraz Polskę, dlatego że sama droga Jakubowa, nieważne gdzie jest, jest po prostu drogą Jakubową i czy w Hiszpanii, Portugalii, czy na Pomorzu chodzi się z taką samą w zasadzie intencją, z taką samą jakby cudowną atmosferą i z ludźmi.
Czasami niektórzy zaczynają iść do Santiago de Compostela, najpierw zaczynając od pomorskich dróg, od Polski, a niektórzy idą głównie do Hiszpanii i tam znajdują w sobie tą potrzebę i potem trafiają na polskie drogi, tak?
Tak jest. No u mnie też właśnie dzisiaj podczas nawet tej mszy się taka zrodziła nadzieja, że może we wrześniu uda mi się właśnie na Primitivo pójść tak jakby znowu na Camino do Hiszpanii.
Pani szła centralnym szlakiem z Portugalii.
Ja szłam szlakiem centralnym z Portugalii i ponieważ tak barwnie opowiadałam w swojej rodzinie, mój mąż chyba troszeczkę zafascynowany moim wielkim zafascynowaniem tą drogą stwierdził, że zrobi mi niespodziankę i ruszamy na trasę 14 sierpnia.
Proszę bardzo.
A więc też tak może być.
Dzień przed uroczystościami wielkimi, przed Matki Boskiej Zielnej. Tak,
tak dokładnie. I właśnie chcemy koniecznie dojść na niedzielną mszę dla pielgrzymów Santiago de Compostela, bo tak mniej więcej pielgrzymi cyrkulują, żeby dojść w ten taki specjalny dzień niedzielny do Santiago. Więc no, wyruszamy tutaj w dzień dla nas ważny i tam też dojdziemy, też ważny dzień.
Czyli tak naprawdę kilka dni spędzicie na szlaku?
Spędzimy 10 dni na szlaku.
Czyli jest jakaś grupa ludzi, która szczególnie wybiera sobie ten szlak albo która pojawia się na szlakach w ogóle prowadzących do Santiago. To nie jest pielgrzymka taka typowa, prawda? To jest też droga, która przyjmuje osoby szukające Boga.
Tak, to znaczy ja poszłam na Camino jako osoba wierząca, a wróciłam jako osoba kochająca Boga. Jeszcze bardziej mnie to zupełnie zmieniło, moją wiarę, moją relację. Ładne. Zupełnie tak jakby przebudowało całe moje takie podejście do Boga, tego wszystkiego. Działy się niesamowite historie. Właśnie tam na przykład kolega, który był tam na tej drodze, przez 20 lat się nie spowiadał, powiedział, że tego nie zrobi, a po tych rozmowach, które bardzo, bardzo szeroko toczyliśmy, teraz po 4 latach do mnie zadzwonił, że jeszcze raz pojechał tam i się wyspowiadał i poczuł takie szczęście, taką radość, że płakał. Także jest to taki owoc naprawdę, który dopiero po paru latach się, że tak powiem, ziścił. Mimo, że ja już myślałam, że te nasze rozmowy były że tak bezowocne, a jednak coś drga i coś, co jest tak jakby taka przemiana dopiero po powrocie się okazuje.
Czyli można powiedzieć, Camino pracuje w nas cały czas.
Tak, Camino to droga dla każdego. To jest droga zarówno turystyczna, pielgrzymia, droga duchowa. Myślę, że każda osoba, która wyruszy na tą drogę, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Jedni wyruszają z wdzięczności okazać poprzez tą drogę szacunek za otrzymane dobrodziejstwa. Ja tutaj mówię o zdrowiu, za które dziękowałam, szłam w tej intencji. Okazało się, że na drodze przepracowałam wiele spraw związanych z samą sobą. Miałam czas na refleksję, na modlitwę, na spotkania z ludźmi, którzy bardzo wiele wnieśli, bo droga to ludzie. To jest taka pielgrzymka nasza życiowa. Dzisiaj tak pięknie powiedział to nasz ksiądz podczas tej mszy, że całe życie nasze jest pielgrzymką i ja to bardzo mocno zrozumiałam właśnie w drodze.
Tak, Camino to droga, tam się dzieją różne rzeczy. Tak jak w życiu, to nie jest tak, że ma być łatwo. To nie jest tak, że ma być zawsze z górki. To nie jest tak, że dostaniemy to, czego oczekujemy w pierwszym, drugim, w trzecim dniu. Czasami mogą dziać się bardzo trudne rzeczy, prawda? Wtedy warto się odnieść do tego, że to tak naprawdę ta nasza droga, to nasze życie, to, że tam idziemy. Bo my nie idziemy tam po jakieś tam dary, specjalne łaski, super dni, świetną pogodę. Różnie może być na tej drodze.
Różnie bywa. Naprawdę są momenty bardzo ciężkie. U mnie najcięższym momentem chyba było przepracowanie relacji. Relacji, ponieważ szłam z osobą, z którą musiałam się dogadać i to nie było dla mnie łatwe.
A jednak pani spróbowała pani?
Spróbowałam i myślę, że obie osiągnęłyśmy sukces, bo to była wielka jakaś taka przemiana moja wewnętrzna, że jednak można to przepracować, że jest siła wyższa, która jednak nas w jakiś sposób dopełnia.
I łączy.
Tak.
Z kim rozmawiałam?
Małgorzata Kur.
Alicja Płonka.
Osoby, które były na Camino, które już myślą o tym, żeby wrócić na Camino i które sporo z Camino wyniosły.
Oj tak.
Tak, można powiedzieć.
Tak, ja mogę powiedzieć, że choruję na kaminozę, czyli nieuleczalną chorobę.
Kaminoza.
Tak.
To jest taka choroba, tak. To mamy coś wspólnego. Mamy coś wspólnego z tą kaminozą. Dziękuję panią.
Dziękujemy bardzo.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Dużymi krokami zbliża się nowy rok szkolny. Franciszkańscy misjonarze zbierają pieniądze na mundurki i przybory szkolne dla dzieci w Kenii. Fundusze potrzebne są również na nowy autobus szkolny, który będzie młodych Kenijczyków dowoził do szkoły znajdującej się na misji. O tym, jak można pomóc, Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała brata Roberta Kozielskiego z Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni.
Możemy wesprzeć misjonarzy, dokładając się do autobusu na przykład.
Tak, w tej chwili jesteśmy na etapie zakupu autobusu szkolnego dla wspomnianej właśnie szkoły. Uczy się tam, jak wspomniałem, około 600 uczniów. Dowożone są te dzieci z okolic, nawet do 20 kilometrów, małymi mikrobusami, takimi 8-osobowymi dwoma. Możemy sobie zdać sprawę, ile to trwa. Wiadomo, część dzieciaków przychodzi pieszo, ale te z tych dalszych okolic są przywożone już nawet 2 godziny wcześniej, więc pierwsze dzieciaki są zabierane na przykład o 5:15 z domu.
Wow.
No w Afryce jest to totalna ciemność przez cały rok, więc no muszą wstać po 4 rano, siedzą do 8 w szkole, czekają na pierwsze zajęcia, więc to już sprawia, że dzieciaki są przemęczone, znudzone i tak dalej. Nie są w stanie też wytrzymać całego dnia, uczyć się. Potem znowu trzeba czekać na swoją kolejkę, żeby autobus odwiózł do domu i koniec dnia.
No tak.
Więc sytuacja, że tak powiem, patowa. Dlatego naprawdę staramy się w tym roku zebrać pieniądze na ten autobus. Nie jest to nowy, bo myślę, że na nowy to już w ogóle nawet nas nie byłoby stać. Musielibyśmy, nie wiem jak długo, albo gdzie szukać tych pieniędzy, dlatego zdecydowaliśmy się na autobus używany, ale rocznik 2019, więc bardzo, bardzo dobrym stanie, utrzymany. Na polskie pieniądze kosztuje około 280 tysięcy.
Ile macie?
1/3. Każda złotówka jest na wagę złota. A czas ucieka. No. Rok szkolny zaczyna się jak u nas we wrześniu. Nasz następny semestr, bo nowy rok szkolny to w styczniu, ale kolejny semestr, akurat ten ostatni na ten rok zaczyna się też we wrześniu, więc byłoby miło, gdyby dzieciaki przed wakacjami na zakończenie roku mogły pojechać już nowym dużym autobusem 50-osobowym.
Zbliża się wrzesień, to taki czas, kiedy zbieracie, no właśnie co? Linijki, zeszyty, temperówki?
Wszystko się przydaje w afrykańskiej szkole, ponieważ wszystkiego brakuje. Mhm. Albo raczej może te przybory wszystkie są na miejscu w sklepach, tylko nie ma pieniędzy, żeby je zakupić. Z tym jest największy problem. Z tym borykają się afrykańscy rodzice.
Co takiego potrzeba?
No właśnie, wszystkiego. Wszystkiego, bo na plecach rodziców tak naprawdę spoczywa to, aby przygotować dziecko do szkoły odpowiednio. I to nie tylko w tej kwestii właśnie przyborów szkolnych, ale również mundurka szkolnego.
O, czyli wszystkie dzieci chodzą w mundurkach w szkole?
Wszystkie dzieci mają obowiązek noszenia mundurku szkolnego. Każda szkoła ma swój wzór, swój kolor, żeby odróżnić, bo też często duże szkoły są gdzieś tam w pobliżu i żeby nie mieszały się dzieci, żeby było łatwo odróżnić. Więc każda szkoła ma swój wzór. I to jest pełny strój. Od skarpetek, butów, spodni lub spódniczki dla dziewczyny, koszula, bluza, jakiś mundurek, taka marynarka, łącznie z czapką i rękawicami na chłodne miesiące.
Wow, to faktycznie wszystko.
Wszystko, totalny strój. Też, żeby troszeczkę, w cudzysłowie, zakryć biedę, nie wyróżniać bogatszych od biedniejszych, żeby wszystkie wyglądały tak samo. Ale jest to niestety drogie i nie każdego rodzica na to stać. I tu jest duży problem, ponieważ szkoły mają obowiązek wymagać taki strój i bez niego niestety dziecko nie jest wpuszczone po prostu do szkoły.
Czyli zbieracie pieniądze?
Zbieramy pieniądze, no bo nie jesteśmy w stanie tego tutaj ani wyprodukować, ani potem przewozić na miejsce. Mm-hmm. Wiadomo, jest okazja, że misjonarze wracają, no to drobne jakieś długopisy, kredki czy linijki można w walizce przewieźć, aczkolwiek jest to duży problem na lotnisku.
Czemu?
W Nairobi, gdzie celnicy uznają to za próbę przewożenia materiałów na sprzedaż, więc...
Zabierają?
Zabierają, próbują po prostu cło nałożyć na to.
Łapówki.
Tak, oczywiście. To jest podstawa. Podstawa, bez tego nie da się przeżyć. Tam.
Czyli nie zachęcacie, żeby kupować przybory szkolne, tylko żeby po prostu wpłacać, bo tam w Afryce kupicie.
Tak. To jest najlepsza forma, najprostsza, najbardziej skuteczna. No przy okazji jakby też wspomagamy tamtą gospodarkę, mhm. No bo tam się też to tak naprawdę produkuje. Są zakłady, które to robią, więc jednocześnie możemy im też pomóc funkcjonować.
To o przybory nie pytam, jakie ceny, no bo to wiadomo, że to różnie, ale taki mundurek ile mniej więcej kosztuje?
No mundurek to potrafi kosztować nawet... Na złotówki myślę, że około 300 zł, a dwa na zmianę musi mieć i chodzą w tym codziennie. W niedzielę często pojawiają się dzieciaki w mundurkach szkolnych w kościele. No one są używane dzień w dzień, więc to często trzeba prać, zużywają się bardzo szybko, więc na pewno na jeden rok mundurek nie starcza. Rodzice muszą kupić 2-3 mundurki, żeby były na zmianę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam radiosłuchaczy. Pomagajcie.
W drodze.
I w studiu w magazynie katolickim W Drodze, redaktor Piotr Piotrowski, którego witamy serdecznie jak zwykle co niedzielę.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I dzisiaj taki spokojny, ale dlatego, że jest po święcie ludzi z misją. Drodzy Państwo, na Jarmarku Dominikańskim, który się oczywiście już kończy.
Wręcz przeciwnie, jestem naładowany.
Naładowany. Ale tak. To naładowany jesteś wolontariatem,
wolą,
prawda?
Pomocy i pomagania.
Czy ludziom chce się jeszcze pomagać?
Myślę, że tak.
Wolontariatu pokazał?
Myślę, że tak, mówię to jako wolontariusz.
O.
I to wolontariusz Caritas, tak. Chce mi się od 10 lat pomagać i myślę, że będę dalej pomagał.
A dlaczego chce się redaktorowi pomagać?
To jest fajne i trzeba to robić. To nie tylko chodzi o to, że mamy dobre samopoczucie i endorfiny nam gdzieś tam podskakują pod kopułą, ale po prostu jest to to, co powinniśmy robić jako
endorfiny, to nie tylko, drodzy Państwo, bieganie, albo pływanie, albo kręcenie na przykład.
No to przede wszystkim kręcenie łańcuchem.
Modlitwa, która kręci łańcuchem, właśnie. Tak. To kolejny
no
temat.
I 1800 kilometrów, to mówię to jako rowerzysta.
Tak zagadkowo trochę
szacun.
Dzisiaj mówimy, prawda?
Szacun.
15. góralska pielgrzymka rowerowa dotarła z Tatr nad Bałty.
Tak, dotarła i zatrzymała się.
Pojechali dalej.
Pojechali dalej do Wilna. Także, no mówię, naprawdę podziwiam, bo 10 dni na siodełku średnio, no to sami sobie policzcie, 180 dziennie.
O modlitwie, która kręci łańcuchem, drodzy Państwo, czyli o cyklistach, byli też w sanktuarium w Swarzewie, do którego Państwa również zachęcamy, żebyście też tam byli. Niekoniecznie na rowerach, możecie przyjechać
możecie
samochodem.
Możecie przyjechać na odpust. Który już niebawem, we wrześniu.
A, no właśnie, kolejny odpust.
Tak jest.
Ale zanim pojedziecie Państwo do Swarzewa, no to zachęcamy Państwa, żebyście odwiedzili może, jeżeli nie byliście, a może byliście. Jest taka parafia na Półwyspie Helskim, której patronuje Matka Boża od ponad 120 lat. Matka Boża i Święta Katarzyna Aleksandryjska, ale to już nie ta na Półwyspie. Trochę pokręciłem, może Piotr, redaktor rozwikła ten
trochę,
temat,
pokręciłeś.
O którym piszę.
Zacząłeś mówić o Półwyspie, o Swarzewie i zawsze jak jedziemy na ten Półwysep czy do Matki Boskiej w Swarzewie, to musimy przejechać przez Redę. A jak przejeżdżamy przez Redę, to mijamy ten kościół. I to jest ten charakterystyczny kościół, który Państwo znacie.
Ja wiem, dlaczego ja się pomyliłem. Dlatego, że ten kościół, drodzy Państwo, w Redzie jest na ulicy Gdańskiej. I
no
to jakoś
tak,
mi się nie zgadzało.
Ale wszystko, jak widać, że tak powiem, w naszej wielkiej trójmiejskiej rodzinie. Także zachęcamy do tego, żeby poczytać trochę o kościele, który ma niezwykle interesującą historię, a przede wszystkim piękne wnętrze i dzięki temu, że moja praca to jest też jeżdżenie i odwiedzanie tych kościołów, to odwiedziłem ten kościół i tak się cieszę z tego powodu, bo ciągle go zawsze tam mijałem, aż w końcu trafiłem do środka.
A, drodzy Państwo, Reda to miejscowość, która usamodzielniła się od Rumi w 1887 roku, także kawał czasu. I zyskała wówczas proboszcza księdza Antoniego Łangowskiego, o którym pisze.
W ogóle to w XII wieku powstało.
O, tu jeszcze więcej, dużo więcej
można
ciekawostek.
Można się dowiedzieć, tak.
Dokładnie.
Sporo.
Ale jeśli jesteśmy już, no bo tak, Swarzewo odwiedziliśmy, Redę również, no, w innych miejscach, do których...
To czasami... uważaj, bo to też jest Matka Boska Swarzewska.
No właśnie, Swarzewska.
Zdjęcie,
i ona,
żeś się nie pomylił.
I ona, to serce Kaszub, krótko mówiąc, było w sercu Portugalii. Na,
czyli w Lizbonie.
Na
festiwalu, na festiwalu młodych, który tam było takie widowisko, które przygotowała grupa nasza tutaj z Chwaszczyna. Razem
jeszcze,
z grupą
no właśnie,
z Chicago.
Tu,
się... Także dzisiaj tutaj globalnie, proszę Państwa, krążymy po całym globie dzisiaj. I to się stało w Lizbonie i,
no właśnie,
i też o tym napisaliśmy.
Napisaliście, ale też jest relacja właśnie z Lizbony. Ksiądz Adam Jeszka
tak,
tam był.
Polecamy też cały numer. Następny będzie też o Lizbonie.
I takie ciekawe sformułowanie. Dla chrześcijanina nie ma barier. No to mi się najbardziej podoba.
Tak, no i to się okazało jak zawsze w praktyce, że nie ma barier, bo portugalski, polski znalazły wspólny język i nie tylko w modlitwie, ale przede wszystkim w spotkaniu z drugim człowiekiem i o tym młodzi tam wspominają.
A teraz, drodzy Państwo, jeszcze zaproszenie. 19 sierpnia w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbędzie się całodniowe wydarzenie pod nazwą Rób swoje. I to będzie nie tylko dla kobiet, choć nazwa...
Tylko.
Tylko dla kobiet. Spotkanie dla matek, żon, babć i dziewczyn. Kobieta pełna życia.
Po raz 10. Serdecznie polecam jako nie kobieta, bo z racji zawodowych obowiązków tam bywałem i naprawdę myślę, że dla pań jest to coś, co może je zachwycić.
Wszystkie informacje, drogie panie, o dniu kobiet 10.0 na ludziepełniżycia.pl, a jeszcze zachęcimy państwa do udziału i do wyjazdu do Żarnowca, bo tam, drodzy państwo, w kościele koncert dialogowy zaaranżowany w oparciu o 15-wieczny rękopis.
Tak, to wszystko we wtorek, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
O godzinie?
O 20 w Żarnowcu, a my świętujemy w Bazylice Mariackiej.
Drodzy państwo, ale będzie się działo. Życzymy dobrego, pięknego dnia.
I dobrego świętowania.
I niedziela, i potem wtorek uroczystości. A zachęcał przede wszystkim redaktor Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego.
A wysłuchał go Andrzej Urbański.
Wraz drodzy z państwem, które pozdrawiamy.
Serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Z Bogiem.
I to wszystko, co przygotowałem dla państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Słonecznej i rodzinnie spędzonej niedzieli państwu życzymy wraz ze Stefanem Kotiukiem, który audycję zrealizował. No a młodzieży i dzieciom jeszcze dobrych wakacji. Nie myślcie jeszcze o szkole, ale mądrze odpoczywajcie. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.